Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, witam w Centralnym Przystanku Historia imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Warszawie. Witam na debacie naukowej poświęconej Gwardii Ludowej Polskiej Partii Socjalistycznej Wolność, Równość, Niepodległość w 85. rocznicę sformowania. Ja nazywam się Konrad Graczyk, pełnię funkcję zastępcy dyrektora Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej. W imieniu prezesa Instytutu Pamięci Narodowej chciałem Państwa powitać na dzisiejszej dyskusji. Dyskusja będzie dotyczyć szeroko rozumianej roli lewicy niepodległościowej w polskim państwie podziemnym, w szczególności jej pionu wojskowego. I odwołując się do grafiki, którą Państwo za mną widzicie, chciałem zwrócić uwagę na kilka elementów tejże grafiki. Mamy tam jeden z wielu oddziałów elementów składowych Gwardii Ludowej PPS WRN. Mamy zdjęcie Kazimierza Pużaka, czyli filaru Polskiego Państwa Podziemnego, organizatora i komendanta głównego Gwardii Ludowej PPS WRN. No i mamy wreszcie uśmiechniętych trzech, no niestety nieznanych z imienia i z nazwiska żołnierzy, partyzantów Gwardii Ludowej PPS WRN. I to największe zdjęcie, gdzie mamy przedstawiony oddział partyzancki. To zdjęcie zostało wykonane w roku 1944. Ja tutaj posiłkując się notatkami wskażę, że to jest oddział partyzancki imienia Teodora przed schroniskiem imienia Hugona Zapałowicza oddziału Babiogórskiego Polskiego Towarzystwa Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, przepraszam. I kimże był ten Teodor? To jest jeden z wielu lewicowych działaczy niepodległościowych. Naprawdę nazywał się Adam Rysiewicz. Jednym z istotnych pól jego działalności było wspomaganie, pomoc w ucieczkach z obozu koncentracyjnego Auschwitz. Został zastrzelony przez policjantów niemieckich podczas jednej z walk, spotyczek prowadzonych przez Gwardię Ludową PPS WRN właśnie w walce z okupantem niemieckim. Dyskusja będzie moderowana przez redaktora Rafała Dudkiewicza. Udział w niej wezmą dr Maciej Żuczkowski, autor rozprawy doktorskiej poświęconej Gwardii Ludowej PPS WRN i roli PPS WRN w polskim państwie podziemnym. Uczestniczyć online w dyskusji będzie profesor Waldemar Grabowski. Obaj naukowcy są pracownikami Instytutu Pamięci Narodowej, odpowiednio oddziału warszawskiego oraz centrali. Bardzo proszę naszych naukowców i pana redaktora do zajęcia miejsc.
Bardzo dziękuję panie profesorze za słowo wstępu, a także przedstawienie gości. Ja zacznę od to, co pewnie, co może historycy nie lubią, ale od pewnych stereotypów, bo pierwsze skojarzenie przez całe lata, które wiązało się z określeniem Gwardia Ludowa, wiązało się z komunistami. Krótko mówiąc, pan doktor tutaj jest autorem pracy doktorskiej. Jak się dokonała ta podmiana, że pierwsze skojarzenie, jakie się łączy z określeniem Gwardia Ludowa, to jest Gwardia Ludowa reprezentowana przez komunistów, a nie ta gwardia prawdziwa ludowa, o której dzisiaj rozmawiamy. Dzień dobry panie profesorze.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry panie profesorze. Ja może zacznę tak. Jak pisałem pracę doktorską i przygotowywałem się i pytano mnie, czym się zajmuję, to moi znajomi, którzy nie są historykami, jakim mówiłem, że zajmuję się PPS-em, rzeczywiście nie wchodziłem w szczegóły, że tym w czasie wojny, to zastanawiali się, czemu ja się zajmuję komunistami. I tak naprawdę myślę, że to jest ten stereotyp, który w jakiś sposób Polskiej Partii Robotniczej i osobom z nią powiązanym udało się wtłoczyć w polską narrację. To znaczy ten 48 rok to tak zwane w cudzysłowie zjednoczenie PPS z PZPR, a de facto wchłonięcie partii, likwidacja PPS, która oczywiście została też w jakiś sposób pilotowana przez osoby wcześniej powiązane z PPS, na przykład Józef Cujankiewicz, późniejszy wieloletni premier, doprowadziła do tego, że PPS została w jakiś sposób usunięta z pamięci. A zatem Gwardia Ludowa, czyli ta formacja zbrojna tej partii, tworzona od 1939 roku, z takim celem przede wszystkim przeprowadzenia powstania i udziału w powstaniu zbrojnym, niekoniecznie do walki bieżącej, ale też szybko podporządkowana Związkowi Walki Zbrojnej w 1940 roku, no stała się jak gdyby w cudzysłowie ofiarą tego, ponieważ komuniści, tworząc swoje struktury wojskowe, nazwali je również Gwardią Ludową, prawdopodobnie też dla zmylenia takim odbiorze publicznym. To był taki element prowadzonych przez nich działań, gdzie maskowali swoje prawdziwe oblicze, odwoływali się do patriotyzmu, mówili dużo o Polsce, mówili o konieczności prowadzenia walki. I ta nazwa w jakiś sposób im pasowała. A zatem po 1948 roku, kiedy już oficjalnie mówiło się o Zjednoczonej Partii, o tym, że PPS się połączył z Polską Partią Robotniczą, powstała ta zjednoczona, jedyna, prawdziwa, słuszna, no to jedyna Gwardia Ludowa, która była elementem tego, to była Gwardia Ludowa stworzona wcześniej przez Polską Partię Robotniczą. Na początku gdzieś tam powiedzmy marzec, może maj 1942 roku i ona przejęła tą nazwę, przejęła tą tytułaturę. To był też element budowania pewnego takiego mitu, w cudzysłowie założycielskiego, Polskiej Partii Robotniczej i tego, że to ona się przysłużyła do zwycięstwa, prawda, z faszyzmem, z Niemcami i ze wszystkimi innymi do odbudowania Polski.
Na szczęście, z tego co wiem, dr Robert Społek teraz pracuje nad książką o tym fałszywym PPS-ie. Powiedzmy
o zjednoczeniu. Dokładnie tak, jak to wyglądało, czyli
o tym wszystkim, co dzieje się między styczniem 45 a 48 rokiem. Panie profesorze, a pan profesor uważa, że ta podmiana była skuteczna, że ta historiografia perelowska pozwoliła właśnie dokonać tej podmiany w taki sposób, że dzisiaj te światy się nam mylą i źle kojarzą? Już na szczęście nie, oczywiście, bo to jest wytrwała też praca wszystkich panów, historyków, naukowców Instytutu Pamięci Narodowej, ale przez wiele lat, to, tak jak mówiłem na wstępie, to było pierwsze nasze skojarzenie takie społeczne.
Problem polega na tym, że ta pamięć o działalności Polskiej Partii Socjalistycznej i bardziej szczegółowo mówiąc o Gwardii Ludowej, no ona została zniszczona na skutek działalności, to o czym mówił pan doktor, ale o tym procesie, nazwijmy to zjednoczeniowym, przejęcia sztandarów PPS-u przez nową, odrodzoną partię socjalistyczną, tworzoną tak naprawdę przez komunistów, ale też procesy, które trwały w pierwszych latach po wojnie, niszczenia tych autentycznych działaczy, autentycznej partii socjalistycznej. W dużej mierze oni zostali aresztowani, skazani w różnego rodzaju procesach, co oczywiście też powodowało, że jakby utrudniony był proces taki upamiętniania działalności tej prawdziwej Gwardii Ludowej. Też musimy zwrócić uwagę na fakt, że wiele dokumentów dotyczących właśnie Gwardii Ludowej, ale też szerzej samej PPS-WRN się nie zachowało. Stąd mamy poważne problemy. Tu pan doktor Żuczkowski, myślę, że w dalszej części będzie o tym też wspominał, że mamy poważne problemy chociażby w odtworzeniu struktur organizacyjnych zarówno samej PPS-WRN, jak i jej formacji wojskowych. I myślę, że to jest powodem, w połączeniu oczywiście z działalnością propagandową komunistów do 1990 roku, przez te 45 lat niszczenia pamięci autentycznej PPS. I efektem tych działań było to, z czym mamy do czynienia i obecnie, że społeczeństwo, czy większość społeczeństwa nie wie o tych autentycznych działaniach i jak to wyglądało. Chociaż trzeba powiedzieć, że w okresie PRL-u publikacje na temat PPS-WRN w miarę rzetelne ukazywały się, z tym, że one się ukazywały w czasopismach specjalistycznych, do których społeczeństwo, przeciętny obywatel bardzo rzadko sięga. W związku z tym ta pamięć jakby nie miała miejsca do swojego istnienia.
No dobrze, to przyjrzyjmy się oryginałowi. Przyjrzyjmy się w ogóle historii PPS-u od tej strony militarnej, paramilitarnej. Jak się ta tradycja, panowie, kształtowała? Jak w ogóle powstawały te pierwsze paramilitarne oddziały PPS-u? W jaki sposób powstała organizacja bojowa? Kto nią dowodził? Kto ją stworzył? W jaki sposób ten też czyn bojowy, rewolucyjny objawił się podczas 1905 roku? To jest też taka z kolei historia, która została po 1989 trochę wyciszona. Zupełnie nie rozumiem dlaczego, ale ostatnio jak byłem w Łodzi, jest do dzisiaj ulica rewolucji 1905 roku przy Wydziale Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego. W ogóle ilu członków PPS-u było zaangażowanych także w powstanie Legionów, we wszystko to, co łączy nam się i co zaraz będziemy obchodzili w ramach odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Dużo pytań, dużo spraw, ale ta historia jest bardzo ważna, dlatego co się potem wyłania w okresie okupacji. Panie doktorze, może od pana znowu zacznę.
Oczywiście. Znaczy tak, mówiąc o PPS-ie i działalności tej partii w okresie powiedzmy zaborów de facto, trzeba pamiętać, że program paryski, czyli program, na mocy którego ta partia powstała, który został napisany w listopadzie 1892 roku, z góry zakładał odbudowę państwa polskiego. Już w tym programie była mowa o tym, że partia może posunąć się do działalności zbrojnej. Tam wtedy mowa była raczej o terrorze osobistym, o jakiejś formie zamachów. Oczywiście pierwszorzędnie miały być to strajki, jakieś odezwy i tego typu działalność w duchu mocno, powiedzmy, socjalistycznym, ale zakładano, że jak będzie trzeba, sięgną po broń. I taki był pomysł. Tylko trzeba pamiętać, że ta partia, jak została utworzona na terenie Królestwa Polskiego w 1893 roku, to odliczyła dosłownie kilka osób. Jednym z pierwszych był oczywiście Józef Piłsudski, późniejszy marszałek. I on de facto w jakiś sposób siłą swojej chyba osobowości, a też autorytetu, kierował tą partią przez kolejne lata. Niemniej jednak do 1904 roku partia nie miała struktur bojowych. To znaczy prowadziła tylko formę działalności głównie agitacyjnej. To był Robotnik, legendarne czasopismo PPS-owskie. A dopiero ten 1904 rok i wybuch wojny rosyjsko-japońskiej, który doprowadził do pewnego fermentu też w cesarstwie rosyjskim, pokazał, że państwo nie jest tak mocne, jak się kreowało, a zarazem branka i mobilizacja kolejnych roczników, również też Polaków mieszkających na terenie Królestwa, dawała okazję do manifestacji. Jak dochodziło do tych manifestacji, one były bardzo krwawo tłumione, rozpraszane przez kozaków. Dochodziło do też rozstrzeliwania wręcz osób w nich uczestniczących. I wówczas zapadła decyzja w gronie kierownictwa partyjnego, że trzeba stworzyć pewnego rodzaju struktury, żeby się po prostu bronić. Pojawiło się to też hasło oddolnie, zaczęto tworzyć takie początkowo formacje bardzo ochotnicze. Z biegiem czasu, nazwijmy to w ten sposób, i rozwojem tej rewolucji sięgnięto po broń też bardziej, nazwijmy to w cudzysłowie, aktywny sposób, to znaczy nie tylko do obrony demonstracji, pochodów czy tej czerwonej flagi partyjnej, ale również do wymierzania sprawiedliwości różnego rodzaju policjantom, członkom służb milicyjnych, czasami wojskowym, ale też urzędnikom Cesarstwa Rosyjskiego. I to był pewnego rodzaju takie przetarcie, przypomnienie o tym, że Polacy mogą też walczyć z bronią w ręku. To było po raz pierwszy od 40 lat, kiedy doszło do działań z bronią w ręku. To był początek. Oczywiście skala była niezbyt duża, to znaczy w szczytowym okresie prawdopodobnie organizacja bojowa PPS pod kierownictwem Piłsudskiego, jego grona najbliższych współpracowników, to było przypuszczalnie kilkaset osób, na pewno nie więcej. Tutaj trzeba pamiętać o stratach, o aresztowaniach, o rozbijaniach kolejnych pododdziałów, a zatem nigdy nie było tego, nie było realnej możliwości, aby te siły doprowadziły do czegoś więcej niż do takiego lokalnego, nazwijmy to w cudzysłowie, zawieszania. W szczytowym okresie takim najważniejszym działaniem to była Krwawa Środa, 15 sierpnia 1906, kiedy uderzono w urzędników Cesarstwa Rosyjskiego, zastrzelono prawdopodobnie około 70 par osób. I to faktycznie wywołało jakiś taki rezonans społeczny, no ale później rewolucja zaczęła zamierać. To znaczy zarówno PPS uświadomiła sobie, że nie da się w ten sposób odbudować państwa polskiego, że skala działalności bez udziału sił zbrojnych czy bez stworzenia armii to jest po prostu niewykonalne. A także odpowiedź społeczna była niezbyt duża.
Panie profesorze.
Jeżeli tu mogę dodać coś, to zwróciłbym też, może rozwijając to, o czym mówił pan doktor Żuczkowski, chciałbym zwrócić uwagę na trzy może takie aspekty, które doprowadziły do powstania organizacji bojowej. Jak każda organizacja konspiracyjna na swoją działalność potrzebuje pieniędzy. Więc mieliśmy oczywiście do czynienia, tak, i miały miejsce akcje pozyskiwania funduszy. Druga sprawa, na którą też właściwie większość organizacji konspiracyjnych zwraca uwagę, to jest zabezpieczenie z jednej strony swojej działalności, ochrona tej działalności. I tu pan doktor Żuczkowski mówił o ochronie różnego rodzaju manifestacji, wystąpień na zewnątrz organizowanych przez PPS, ale trzeba też zwrócić uwagę na inny aspekt, to znaczy ochrona najważniejszych osób z kierownictwa partii. Też jest potrzebna jakaś formacja, jakaś grupa ludzi, która to bezpieczeństwo przywódcom partyjnym zapewni. I to w efekcie, i wreszcie trzeci element, to jest zwalczanie konfidentów. No, każda partia, każda organizacja konspiracyjna prędzej czy później z tym się spotyka, że w jej szeregach wkradają się osoby, które zostały pozyskane do współpracy przez policję. W tym wypadku mówimy o początkach XX wieku, czyli policję rosyjską. No później mamy, prawda, okupację niemiecką, II wojna światowa, prawda, i konfidenci, którzy pracują zarówno dla okupanta niemieckiego, jak i okupanta sowieckiego. W związku z tym trzeba tych konfidentów zwalczać, do tego też są potrzebni ludzie, którzy się nie zawahają przeprowadzić brutalne akcje terroru osobistego.
A jeszcze jeśli chodzi o ten podział ówczesny administracyjny, jeśli chodzi o Polskę, to jak to się kształtowało, bo PPS jednak w głównej mierze przez większą część od momentu swojego powstania działało jednak w Królestwie Polskim. W mniejszym zakresie jest to oczywiście zabór austro-węgierski, a zabór niemiecki, panie doktorze?
Znaczy w zaborze niemieckim partia funkcjonowała, była partią, powiedzmy, że nawet, znaczy była partią legalną de facto z perspektywy prawa, ale nie odgrywała większej roli, to znaczy nigdy nie udało jej się zbudować silnych struktur. To też wynikało z pewnego rodzaju polityki prowadzonej przez władze administracyjne niemieckie. No niemniej jednak partia tam funkcjonowała, ale takim dobrym przykładem jest to, że w zasadzie nie ma wybitnych działaczy, którzy z tego zaboru niemieckiego wyszli. O ile zabór austriacki był taką szkołą wielkiej polityki, przemawiania, działalności parlamentarnej, to warto przywołać, nie wiem, Ignacy Daszyński, Hermann Diamant, osoby, które odgrywały w tym PPS-ie w późniejszym okresie czołowe role, często właśnie wywodziły się z zaboru austriackiego. O tyle z zaboru pruskiego za bardzo takich działaczy nie ma. Na takim szczeblu przynajmniej, w takim znaczeniu, co nie znaczy, że partii nie było. Tutaj też oczywiście miały znaczenie późniejsze działania po wybuchu I wojny światowej, kiedy po prostu większość członków PPS powołała.
Zaraz do tego przejdziemy. Niewątpliwie też na rzecz zaboru rosyjskiego, czy też patrząc z perspektywy wschodniej Imperium Carów, niewątpliwie dużą rolę odgrywał fakt, że to były tereny przemysłowe. To znaczy Warszawa, Łódź, Częstochowa, Zagłębie Śląsko-Dąbrowskie, w zasadzie Zagłębie Dąbrowskie bardziej. I to też był powód, że Partia Robotnicza po prostu miała swój sens działania. No właśnie, jak ten obraz sytuacji zmienia wybuch I wojny światowej? Całkiem niedawno wróciłem do pierwszego tomu książki profesora Andrzeja Friszke, Państwo czy Rewolucja, gdzie profesor Andrzej Friszke w dwóch tomach, powstaje z tego co wiem trzeci, zmaga się przede wszystkim oczywiście z ruchem komunistycznym, ale bardzo wyraźnym tłem, zwłaszcza w pierwszym tomie, znaczy to nawet nie jest tło, to jest, bym powiedział, czasami pierwszoplanowy właśnie bohater, a tłem są komuniści, jest PPS. I rzeczywiście ten wybuch I wojny światowej no, bardzo zmienia stan gry. Jak się lokuje po wybuchu I wojny światowej PPS? Za kim, za czym się opowiada?
Znaczy tak, trzeba pamiętać, że w momencie wybuchu I wojny światowej PPS trawiona własnymi spojami wewnętrznymi, może to tak nazwijmy, tutaj nie wchodząc szerzej w ten temat, ale chodziło też między innymi o kwestię odbudowywania państwa polskiego i tego, jak miało ono wyglądać, było partią słabą. To znaczy po rewolucji i wskutek tych problemów wewnętrznych partia była nieliczna i jej struktury były mocno przetrzebione, a najważniejsi działacze przebywali na terenie zaboru austriackiego. Wybuch wojny no, doprowadził do kilku wydarzeń, czy spowodował, które umożliwiły odbudowanie się PPS jako partii. Po pierwsze odszedł z niej Piłsudski, który coraz bardziej aktywnie zajął się polityką i odbudowywaniem państwa, wysiadł z tego w cudzysłowie czerwonego tramwaju. Razem z nim grono jego najbliższych współpracowników. W latach poprzedzających I wojnę światową, chociaż nie był przywódcą partii formalnie, to jednak odgrywał ogromną rolę, tak naprawdę najważniejszą. Miał wokół siebie też działaczy, którzy byli jemu oddani bardziej personalnie niż partii. To znaczy przede wszystkim wykonywali jego polecenia. I to widać też w czasie I wojny światowej, że to byli formalnie ludzie związani z PPS-em, Tadeusz Hołówko między innymi i szereg innych działaczy, ale przede wszystkim jak gdyby był ten Piłsudski i jego działania. Po drugie, no, do partii dochodzą wówczas działacze dużej klasy. Tak? Młodzi ludzie pojawiają się, Zygmunt Zaremba, Mieczysław Niedziałkowski, osoby, które odcisnęły swój wybitny wpływ na PPS w okresie międzywojennym i w czasie II wojny światowej, którzy wówczas dochodzą do partii jako taki, tacy bardzo, bardzo młodzi ludzie w tym momencie, około 20-paroletni. I oni zaczynają wywierać coraz silniejszy wpływ. Dochodzi też do odbudowania struktury na terenie Królestwa Polskiego, ponieważ warunki wojenne temu po prostu sprzyjały. Wojna jest zawsze zamieszaniem, jest poruszeniem i zatem umożliwia działanie takim osobom, które chcą taką działalność podjąć. A jeżeli chodzi o linię polityczną PPS, to w takim dużym uproszczeniu PPS po prostu popierała politycznie działania Józefa Piłsudskiego. W jakiś sposób uznając jego autorytet. To było też związane z tym, że kierownictwo partii przejęło osoby wcześniej związane z Piłsudskim, przyjaźniące się, współpracujące z nim od lat, chociaż będące w jakimś tam mniejszym lub większym sporze dotyczącym jakichś szczegółów kształtu programu partyjnego.
Panie profesorze?
Tu przyznam się, że niewiele właściwie mogę dodać do tego. Tu można tylko podkreślić jedną sprawę, która będzie obecna przez cały XX wiek w polityce i różnica pomiędzy komunistami a socjalistami polegała na tym, że socjaliści jednak na pierwszym miejscu stawiali odzyskanie niepodległości przez państwo polskie i oczywiście politykę prowadzącą do polepszenia bytu życia klasy robotniczej, natomiast w oparciu o własne niepodległe państwo. I to była jakby ta myśl, która determinowała działalność socjalistów w okresie I wojny światowej, w 1918 roku i w okresie wojny polsko-bolszewickiej.
A to jest bardzo ważny okres, bo on też jak gdyby przekłada się do dzisiaj na spór. W zasadzie on był takim sporem przede wszystkim dwuczłonowym przez wiele lat, czyli sporu między zwolennikami Romana Dmowskiego a Józefa Piłsudskiego, no ale nie zapominajmy o Ignacym Daszyńskim. To znaczy tutaj jaki jest wkład, panie doktorze, PPS-u, tej części militarnej, zbrojnej, bojowej w odzyskanie niepodległości.
Znaczy rozumiem, że chodzi panu o kwestie typowo wojskowe, tak? Znaczy tak, oczywiście to też było pytanie pana redaktora wcześniej, to znaczy ilu socjalistów wstąpiło do Legionów. Ja osobiście liczb nie znam, podejrzewam, że one są nie do ustalenia, ale trzeba pamiętać, że wielu, bo to znaczy część z tych ewolucjonistów jeszcze z 1905 roku, którzy przetrwali, z radością włączyło się w działalność już typowo wojskową w szeregach.
Czy tutaj trzeba oddać szacunek profesorowi Markowi Gałęzowskiemu, tak, który od lat próbuje bardzo szczegółową listę tych osób odtworzyć.
Ale bardziej przede wszystkim z nastawieniem na osoby narodowości i pochodzenia żydowskiego. To jest jego podstawowy cel. Ale oczywiście tak, no ja osobiście liczb nie znam, niemniej jednak na pewno wielu. Przechodząc już do tego, co pan redaktor pytał, działalność Ignacego Daszyńskiego, to był przede wszystkim polityk. I to polityk dużego formatu, doskonały mówca wiecowy, mówca sejmowy, osoba bardzo głęboko oddana też ideom demokratycznym i takiemu stworzeniu państwa. Zatem można powiedzieć, że w momencie, w którym z partią rozstał się Piłsudski, w jakiś sposób Daszyński stał się jednym z przywódców takich ideowych partii, mocno pilnującym tej demokratycznej linii partyjnej. Przechodząc już do działalności zbrojnej, to znaczy tak, no socjaliści włączyli się w służbę w Wojsku Polskim, ci, którzy byli żołnierzami. Część zgłosiła się na ochotnika, tu warto wspomnieć postać posła Aleksandra Napiórkowskiego, pseudonim Kordian Stefan, jedynego posła, który zginął w trakcie walki w wojnie polsko-bolszewickiej. Ochotniczo zgłosił się do służby w 108 pułku Ułanów i poległ w szarży pod Ciechanowem, czy w zasadzie został śmiertelnie ranny w szarży pod Ciechanowem 18 sierpnia 20 roku. Oczywiście on był osobą no, w jakiś sposób szczególną, jest pewnym symbolem. Niemniej jednak pokazywał, gdzie partia stała, jakie miała stanowisko. Warto też pamiętać tutaj o postawie Kazimierza Pużaka, o którym jeszcze później będziemy dużo mówili na pewno.
Czy on część rewolucji bolszewickiej spędził w Petrogradzie?
Znaczy całą, bo on był w 1913 roku chyba został osiedzony w więzieniu tam w Petrogradzie i tak naprawdę uwolniony dopiero po wybuchu rewolucji. Spędził tam pewien czas w Petrogradzie, stamtąd obserwował tę rewolucję w cudzysłowie, w jakiś sposób nawet w niej uczestniczył, ale to co stamtąd wywiózł to przekonanie, że ta rewolucja nie jest, jeżeli można mówić tak kolokwialnie, niczym dobrym. To znaczy ona nie jest szansą dla Polski. Nie da się z tymi ludźmi współpracować, chociaż wielu z nich znał wcześniej. Tutaj jeszcze warto wspomnieć o takim epizodzie, że według generała Tokarzewskiego Kraszewicza miał mu wówczas trzykrotnie ocalić życie tam, co później miało też przełożenie w czasie II wojny światowej, ale to będziemy później o tym jeszcze mówili pewnie. I Pużak od początku zajmował stanowisko, że owszem, działania ofensywne na wschodzie, tak jak zresztą cała PPS, nie są najlepszym pomysłem, że Polska nie ma potrzeby iść dalej gdzieś tam w kierunku Kijowa, Mińska, i przeprowadzać działania ofensywne, ale z drugiej strony, kiedy było ryzyko zajęcia Warszawy, to PPS twardo stanęła w obronie. To znaczy tworzono jakieś bataliony robotnicze, ochotnicze w Warszawie. Organizowano również, ale tutaj niestety niewiele wiemy, jakieś formy działalności sabotażowo-dywersyjnej na tyłach wojsk rosyjskich. Skala jest nieznana, niemniej jednak już pojawiały się tutaj osoby, które później odegrały istotną rolę w czasie II wojny światowej, czyli na przykład Józef Dzięgielewski.
Panie profesorze, z perspektywy Krakowa, jak pan patrzy na te zagadnienia?
No, tutaj też powiem, że niewiele jestem w stanie dodać, dlatego że też nie znam liczb, też nigdy tego zagadnienia nie badałem, ilu socjalistów wstąpiło do Legionów. Tak? Natomiast tutaj zgadzam się z tym, co mówił dr Żuczkowski, że no było ich wielu i te formy działalności obok wstępowania do Legionów, czy później w 1918 roku do Wojska Polskiego, również były uzupełnione o działania takie bojowe, organizowane, prawda, na zapleczu frontu w trakcie działań czy wojny polsko-bolszewickiej. Natomiast też no, jakby brakuje nam dokumentów dotyczących tych spraw i możemy powiedzieć, że takie działania miały miejsce. Natomiast jakby skala, szacunek, prawda, jakiej wielkości to były działania, w tej chwili są trudne jakby do ustalenia.
No i mamy ten okres jeszcze kształtowania się przecież granic, bo tak naprawdę 1918 przyjmujemy jako trochę datę symboliczną, jeśli chodzi o odzyskanie niepodległości. Toczy się powstanie wielkopolskie na południowo-zachodnich krańcach ówczesnej Polski, tworzącej się, powstającej. Mamy trzy powstania śląskie, które trwają też do 1921 roku. Mamy Wielką Wojnę na Wschodzie tak naprawdę, którą dzisiaj znamy jako wojnę polsko-bolszewicką, która kończy się traktatem ryskim w 1921 roku. I tutaj to doświadczenie jest właśnie bardzo istotne, tak jak nie bez powodu Kazimierza Pużaka wywołałem, który jest oczywiście bardzo istotny dla Gwardii Ludowej, PPS, WRN, no ale bo przecież ten spór w obrębie samego PPS-u no skończył się w pewnym momencie dramatycznym rozłamem i de facto PPS Lewica z Marią Koszucką zaczęła współtworzyć struktury późniejszego KPP. Czym było to doświadczenie? Bo to oczywiście po 1945 roku nam kompletnie umknęło, ale jak zagląda się do różnych wspomnień, pamiętników, memuarów, osób, postaci związanych właśnie z PPS-em czy wyrastających z PPS-u, to ja mam wrażenie, że to było doświadczenie formacyjne dla tego pokolenia, jeśli chodzi o dwudziestolecie międzywojenne. Czy się mylę?
Znaczy na pewno raz, że młodość w jakiś sposób formuje tych działaczy. Tutaj jeszcze później będziemy na pewno z panem profesorem mówili o okolicznościach powstawania PPS-WRN i wpływu tutaj przywoływanego już Kazimierza Pużaka. No ale też trzeba wspomnieć o Tomaszu Arciszewskim, jednym z czołowych bojowników rewolucji 1905 roku, później też już w wieku 40 chyba lat prawie legionisty, a zatem osoby niezwykle aktywne i też bojowo, a później oczywiście na emigracji również o premierze ostatnim w czasie II wojny światowej. Ciołkosz Adam, który też był istotnym działaczem, aczkolwiek emigracyjnym w czasie II wojny światowej, na ochotnika walczył w powstaniach śląskich. I to są oczywiście tylko wybrane przykłady, ale nie jedyne. Partia jak gdyby od początku przyjęła takie nastawienie, że to, co jest najcenniejszym dobrem, to jest niepodległa Polska. I że można się spierać odnośnie jej kształtu, odnośnie jej programu. Niemniej jednak spieramy się dopiero w niepodległym kraju. I tutaj widać te działania partii w latach nawet 30., kiedy Stronnictwo Ludowe w 37 roku organizuje wielki strajk chłopski. PPS go nie popiera. Mimo, że tego oczekiwano i tak naprawdę z perspektywy takiej drobnopolitycznej, czyli jakichś interesów partyjnych, pewnie byłoby to dla partii korzystne. Mogłaby większy wpływ na sanację wywrzeć, ale socjaliści się na to nie decydują, bo było to po prostu powodowane tym, że obawiano się, że może to za bardzo zdestabilizować państwo, co może wykorzystać któryś z sąsiadów. Uważano, że lepiej jest zachować w pewien sposób spokój. I takie działania widać też w 1939 roku w miarę, no my wiemy, że wojna wybuchła 1 września, oni tego nie widzieli. Niemniej jednak szereg działań podejmowanych przez PPS, no wsparcie zbiórek wojskowych, próba jakichś petycji z rządem sanacyjnym, rozmów, które miały doprowadzić do powstania rządu obrony narodowej na wzór tego z 1920 roku. Socjaliści takie próby podejmują. One nie spotykają się z pozytywną odpowiedzią ze strony władz państwowych. Niemniej jednak takie próby są. Są nawet prowadzone przez ważnych polityków PPS-u.
Panie profesorze, istniała możliwość w 21 roku pokonania Armii Czerwonej? Czy tak jak mówią niektórzy, czy tak jak pisał Anton Denikin w Białej Armii, no to Piłsudski wsparł de facto bolszewików?
No tutaj oczywiście spory będą się toczyły nadal, bo to nie mamy możliwości tak empirycznego sprawdzenia, co by się działo przy innych decyzjach Józefa Piłsudskiego, czy najważniejszych polityków polskich, czy władz polskich. Natomiast oczywiście różne osoby będą tu patrzyły ze swojego punktu widzenia na to, co one mogły zyskać wtedy, a co stracić. Dla nas, że tak powiem, ówczesna Rosja czy czerwona, czy biała, była tak naprawdę śmiertelnym zagrożeniem. To znaczy nie było żadnej praktycznie poważnej siły po stronie rosyjskiej, która chciałaby uznać Polskę za kraj niepodległy. W związku z tym musieliśmy walczyć z nimi i nie było innego wyjścia. Natomiast ja myślę, że tutaj warto wspomnieć, jeżeli mówimy o okresie między pierwszą a drugą wojną światową, o działaniach PPS-u, no, które później zaowocowały w okresie II wojny światowej, no chociażby właśnie powstaniem Gwardii Ludowej. Znaczy niewątpliwie trzeba tu wspomnieć o powołaniu akcji socjalistycznej. To, o czym ja mówiłem wcześniej i pan doktor Żuczkowski o tym też wspominał, o organizacji bojowej z okresu początków XX wieku. W latach 30. jakby ponownie zaistniała ta konieczność ochrony manifestacji czy wystąpień organizowanych przez PPS i powstała taka paramilitarna organizacja jak Akcja Socjalistyczna i później członkowie tej organizacji, no później odnajdujemy ich właśnie w Gwardii Ludowej PPS WRN okresu II wojny światowej. Nie wiem, czy już przechodzimy do tego okresu.
Tak, już możemy spokojnie przechodzić jeszcze przez ten okres. Tutaj tylko poproszę o dopowiedzenie pana doktora, bo oczywiście historia ma taki charakter trochę liniowy i nie jest tylko wyznaczana przez daty graniczne. Właśnie co się dzieje z tymi, panie doktorze, działaczami radykalnymi, socjalistycznymi, o takim nastawieniu bojowym, ale mówię radykalnym, bo Burzak jednak był chyba najbardziej radykalnym wówczas przedstawicielem PPS-u, takie mam wrażenie, po odpadnięciu PPS lewicy i zbliżeniu się do komunistów. Jak oni się lokują w tym systemie władzy, zwłaszcza od 26 roku, kiedy ten system jest systemem, no, który chyba nie budził tęsknoty u działaczy socjalistycznych. To znaczy nie o taką Polskę, krótko mówiąc, oni walczyli.
Czy może tak jedno sprostowanie do pana redaktora. Burzak był przede wszystkim organizatorem. On w 21 roku zostaje sekretarzem generalnym PPS, ma wówczas niecałe 40 lat i na tym stanowisku zostaje no, do 44 czy 45 roku de facto. Również pełni je w czasie wojny. I to była osoba, która kierowała partią, ale tak z tylnego siedzenia. On nie był jakimś wybitnym mówcą, nie był jakimś takim bardzo porywającym tłumy działaczem. Tu byli inni, tu wspomniany Deszyński przede wszystkim, później Mieczysław Niedziałkowski, Zygmunt Zaremba był doskonałym mówcą, ale Burzak wszystkim kierował. To wszyscy wiedzieli, że tak naprawdę to, co się dzieje w tej partii, to jest jego działka. On decydował o wszystkim i on starał się tą partię prowadzić w taki sposób... Z jednej strony wodzowskim, to znaczy on jednak w jakiś sposób nie uznawał sprzeciwu i to widać też w czasie II wojny światowej. Miał pewien pomysł, pewną wizję i starał się realizować. Ale z drugiej strony to była partia jednak trzymająca się mocno standardów demokratycznych. Niemniej jednak w 26 roku, jak pan redaktor wspominał tutaj o przewrocie majowym, PPS poparła Piłsudskiego. Po kilku miesiącach jednak wskutek oporu wobec działań Piłsudskiego, braku jakiejś formy współpracy, braku odpowiedzi też na postulaty partii. Ona przyszła do opozycji, ale była taką opozycją, powiedziałbym, że umiarkowaną, to znaczy nie nawołującą do wojny domowej, tak jak wcześniej wspominałem, negatywnie się ustosunkowała do strajku chłopskiego, to znaczy nie poparła go, oczywiście nie przeszkodziła, nie wystąpiła przeciwko niemu, no niemniej jednak nie poparła go. Akcja socjalistyczna, tak jak pan profesor słusznie wspomniał, była też formacją no, paramilitarną, tak, formą bojówki partyjnej, ale prowadzącą działania defensywne, zajmującą się ochroną pochodów i to bardziej przeciwko członkom obozu narodowego w pierwszym rzędzie, a niekoniecznie przeciwko na przykład policji. To rzadziej. To przede wszystkim chodziło o jakieś kwestie porachunków politycznych. A zatem taką linię ta partia wówczas zajmowała, stając się być taką, no w miarę możliwości też konstruktywną opozycją. Jednocześnie oczywiście rozbudowała swoje szeregi, prowadziła intensywną działalność wydawniczą, szereg czasopism, tu przede wszystkim kwestia publikacji Mieczysława Niedziałkowskiego, Zygmunta Zaręby, oni byli ideologami partii. Istotną rolę odgrywał Zygmunt Żuławski. Tutaj trzeba wspomnieć o związkach zawodowych liczących cirka w sumie około 400 tysięcy ludzi przed wybuchem II wojny światowej. To była rzesza ludzi, chociaż sama PPS była mało liczna, bo to mówi się o około 30, może 5 tysiącach ludzi w 1939 roku. Znacznie mniej i to kilkukrotnie mniej niż Stronnictwo Ludowe czy Stronnictwo Narodowe. Ale oddziaływanie było znakomicie większe właśnie przez związki zawodowe i przez różnego rodzaju struktury też sportowe, sportu robotniczego, Czerwone Harcerstwo, inne formacje i ruchy powiązane z PPS.
Takim nieocenionym opisem wybuchu II wojny światowej i obrony Warszawy jest książka, która zresztą została też wydana w postaci audiobooka przez Instytut Pamięci Narodowej. Mam tutaj na myśli dzienniki podpułkownika Wacława Lipińskiego, zresztą uhonorowanego przez prezesa Instytutu Pamięci Narodowej tablicą niedaleko stąd, od Marszałkowskiej 107 przy budynku Pasty Warszawskiej. Bardzo ciekawy dokument epoki, który też pokazuje, no sam Lipiński był postacią, jedną z ważniejszych postaci od 1918 roku dla też tej akcji zbrojnej PPS-u. No tutaj akurat w okresie wybuchu II wojny światowej jest już człowiekiem, który jest troszeczkę na uboczu, ale w pewnym momencie przejmuje propagandę w ramach działalności Polskiego Radia. Jak wyglądało to zaangażowanie we wrześniu 1939 roku właśnie ludzi PPS w obronę tak Warszawy, jak i przecież Gdyni?
Czy przede wszystkim zaangażowanie było w obronie Warszawy, tutaj w pierwszym rzędzie. To znaczy kierownictwo partii, może się jeszcze troszeczkę cofnijmy, to znaczy PPS już w 1934 roku doszła do wniosku, że być może będzie zmuszona prowadzić działalność konspiracyjną. Wówczas zakładano, że nie jest wykluczone, iż władze sanacyjne zdelegalizują partię, będzie trzeba zejść do podziemia i zaczęto prowadzić działania w tym kierunku. Prowadziło wąskie grono działaczy, Pużak, Arciszewski, Edmund Hadyński, to też taki działacz zaangażowany wcześniej w dywersję przeciwko Rosjanom w 20 roku i wspomniany przeze mnie wcześniej Józef Dzięgielewski, człowiek, który odpowiadał za kwestie organizacyjne warszawskiej PPS. Oni przygotowywali jakieś formy działalności, nie wiemy co zrobili, co osiągnęli, wiadomo tylko, że analizowali mocno działalność KPP. Szczegółów nie znamy. Od 1938 roku te plany działalności konspiracyjnej były przystosowane do warunków, które mogły zaistnieć w wypadku okupacji niemieckiej. Kierowano się taką myślą, że partia musi prowadzić dalszą działalność, no ale trzeba przede wszystkim zachować ludzi, ochronić najważniejszych działaczy. I tego typu działalność prowadzono już od 1 września. To znaczy, kiedy dochodzi do wybuchu wojny, pierwsze bomby spadają na Warszawę. Grupa socjalistów tutaj z Pużakiem spotyka się w jednym z mieszkań w Warszawie i decydują się, że kierownictwo partii w przeciwieństwie do kierownictw innych partii zostaje w Warszawie. Oni nie uciekają i tutaj ta działalność będzie prowadzona. Oczywiście tu długo by można mówić o tym, co robiono, w jaki sposób się przygotowywano. To chodziło o zdobycie na przykład dokumentów, czy blankietów dokumentów, żeby móc wytworzyć fałszywe. Tutaj Tadeusz Szturm-Deszczyjem, osoba wcześniej jeszcze nie wspomniana przez nas, ale bardzo ważny zarówno uczestnik walki Legionów, jak i przede wszystkim PPS, WRN, też wybitny humanista. Zajmuje się tworzeniem, jak już sam pisał w swoich wspomnieniach, czwartego biura paszportowego, czyli czwarty raz zajmuje się produkcją fałszywych dokumentów i takie blankiety miał przez całą wojnę i to było jego, no, jedna z ważniejszych działalności. Oprócz tego czołowa rola Zygmunta Zaręby, który tu bardzo szybko nawiązuje kontakt ze wspomnianym przez pana redaktora Wacławem Lipińskim, ale też z wąskim gronem ludzi współpracujących z Lipińskim. No, Zaręba przemawia przez radio, wzywa o pomoc, też apeluje do Brytyjczyków, do Partii Pracy, z którym miał dobre kontakty, z którym był w bliskich relacjach, też personalnie do niektórych działaczy tej partii. Pojawia się postać Mieczysława Niedziałkowskiego, legendarnego, można powiedzieć, redaktora Robotnika, który pisze kolejne numery, kolejne wstępniaki, który już tutaj warto wspomnieć, w numerze 2 września pisze o tym, że to będzie wojna o całe jutro świata. I to jest element jego wystąpienia i tak naprawdę pokazuje, w jaki sposób socjaliści tę wojnę rozumieli. Że to nie tylko jest wojna o państwo polskie, czy o sprzeciwienie się Hitlerowi, ale też w ogóle wojna o jutro, o to, jak ono będzie wyglądało.
Czym były robotnicze Brygady Obrony Warszawy?
To jest formacja ochotnicza. To znaczy w momencie wybuchu wojny większość robotników bardzo chciała uczestniczyć w walce. W PPS-ie do tego to stopnia było, że na zebraniu 1 września takiego warszawskiego komitetu okręgowego komitetu robotniczego z trudem tylko zarębie udało się uspokoić. Żądano po prostu dostępu do broni, żądano walki w pierwszym szeregu. No ostatecznie no nie było takiej możliwości. Władze sanacyjne nie do końca chciały współpracować z socjalistami. Po prostu obawiano się dania im broni do ręki. Tam też silne były jeszcze sympatie, takie mocno, nazwijmy to czerwone, może niekoniecznie komunistyczne, ale takie mocno rewolucyjne. A zatem nie do końca im ufano. Zgodzono się tylko po kilku dniach na tworzenie takich formacji pomocniczych. To miały być głównie formacje saperskie, jakieś kopanie rowów, przygotowywanie pozycji bojowych, odkopywanie gruzów, sprzątanie, usuwanie poległych, chowanie ich, kwestie jakieś sanitarne, kwestie wyżywieniowe. Dopiero 12 września wskutek upadku morale wojsk broniących Warszawy pojawia się apel o to, aby jednak część tych ochotników skierować do służby w pierwszej linii. Tak naprawdę prawdopodobnie około 1000 tych ochotników sformowanych przez socjalistów bierze udział w tych walkach. Po kilkunastu w różnych kompaniach, w różnych pododdziałach są informacje mówiące o tym, że bili się bardzo dobrze, bardzo dzielnie, chociaż z subordynacją bywało różnie, to znaczy niekoniecznie wykonywali różnego rodzaju rozkazy. Całościowo w tej formacji skupiono około 5500 ludzi. Niemniej jednak to jest problem, ponieważ nie mamy opracowania poświęconego tej formacji. Liczba dokumentów też jest mała. Jest sporo wspomnień, ale one też nie do końca są pewne. To znaczy nie wiemy do końca, jakie informacje tam zawarte są prawdziwe, a jakie nie. Po prostu nie ma tego, z czym weryfikować. Też tutaj warto wspomnieć też o tym, o czym wspominał wcześniej pan profesor. PPS jeszcze w dniach września zadbała o zniszczenie dokumentów z okresu przedwojennego. Palono je i tak naprawdę nie wiemy, co się działo w tym ostatnim okresie, jak wyglądały te przygotowania, czy w ogóle coś było. Tu tego nie wiemy. I to też kładzie się cieniem na tym, co dzisiaj jesteśmy w stanie powiedzieć o działalności partii, także we wrześniu. Po prostu nie powstawały dokumenty albo je zniszczono zaraz. Obawiano się możliwych represji ze strony niemieckiej. I co wreszcie należy wspomnieć, PPS była jedyną partią, która w 1939 roku w sposób zorganizowany wzięła udział w działalności obrony państwa polskiego. Nie w sposób taki pojedynczych ludzi czy niewielkich grup powiązanych z różnymi partiami, ale w sposób zorganizowany, kierowany centralnie.
No jednak gen konspiracyjny tutaj odegrał swoją znaczącą rolę u wielu prominentnych działaczy. A czym byli czerwoni kosynierzy, jeśli chodzi o obronę Gdyni?
Znaczy tak, czerwoni kosynierzy to do pewnego stopnia legenda. To znaczy w Gdyni na Oksywie od 2 września Kazimierz Rusinek, późniejszy prominentny działacz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej oraz Alfred Przybój-Jarecki tworzyli formacje ochotnicze, które miały uczestniczyć w walkach z Niemcami. Prawdopodobnie sformowali około 4 kompanii, liczących w sumie, podejrzewam, że może do 1000 ludzi. I ponieważ w początkowym okresie nie dysponowano bronią palną, mieli walczyć kosami. Ponieważ taką broń po prostu takie, no kosy były, miały być wysłane na eksport. Oni to gdzieś znaleźli, w związku z tym uzbroili się tak jak mogli. Przypuszczalnie, przynajmniej tak powołuje się tutaj na ustalenia Cezarego Mirzejewskiego, tylko w jednej walce faktycznie te kosy były wykorzystane. Później po prostu udało się zdobyć broń, czy to od poległych żołnierzy polskich, czy od Niemców. No i ta formacja faktycznie uczestniczyła w walkach do 19 września, czyli do kapitulacji, ale niewiele wiemy. To znaczy brakuje informacji, brakuje danych. Nawet Cezaremu Mirzejewskiemu, który próbował takie informacje ustalić, udało się ustalić tylko 4 nazwiska osób poległych w walkach. Skali po prostu nie znamy. Później też bardzo mocno z uwagi na postać Kazimierza Jusinka zostało to zmitologizowane. Jemu bardzo zależało, żeby stworzyć taki mit i legendę przede wszystkim jego własnego znaczenia. A tam dużą rolę odgrywali też zawodowi wojskowi, którzy byli przy tych formacjach. Więc tutaj no, temat jest trudny, bo jest po prostu mocno nieprzebadany. Brakuje materiałów.
Jeszcze jeden taki bardzo istotny epizod, bo to było zdarzenie o niebagatelnej skali. Mam tutaj na myśli 17 września 1939 roku, który w dzienniku Wacława Lipińskiego jest dniem takiego absolutnego szoku. Także szoku pod względem opisu zachowań politycznych tych wszystkich osób, które jeszcze jakiekolwiek wpływy polityczne w ówczesnym czasie miały. Jak w ogóle ten atak Armii Czerwonej, Stalina, wpłynął też na środowisko PPS-u, zwłaszcza tych działaczy, którzy byli na wschodzie. No jednak ten PPS dosyć mocno funkcjonował na, nie chcę używać słowa kresy, bo też za nim nie przepadam, no ale właśnie w Lwowie, w Wilnie, w tych wszystkich tych miejscach, które zostały błyskawicznie dotknięte, czy też zajęte przez Armię Czerwoną, mówiąc wprost. Panie profesorze, teraz od pana zacznę.
Och, tu jeżeli można, ja bym jeszcze wrócił trochę do okresu międzywojennego, bo o jednej rzeczy żeśmy nie wspomnieli, moim zdaniem dość istotnej, bo ona pokazuje też jakby stosunek socjalistów do państwa polskiego. To znaczy należy wspomnieć przynajmniej, nie rozwijając może tego szerzej zagadnienia, ale należy wspomnieć o tym, że socjaliści byli też angażowani do tak zwanej dywersji pozafrontowej, organizowanej przez władze państwowe w okresie międzywojennym, formacji, która miała działać konspiracyjnie na terenach zajętych przez najeźdźcę. Tu oczywiście brano pod uwagę, że pewna część terytorium państwa polskiego może znaleźć się pod przejściową okupacją, załóżmy to niemiecką, i na taki wypadek tworzono właśnie tą dywersję pozafrontową, w której, jak mówię, socjaliści brali udział. Natomiast jeżeli chodzi o pytanie pana redaktora i to, co się działo z socjalistami na wschodnich terenach II Rzeczpospolitej, to oczywiście te losy były bardzo różne, dlatego że socjaliści się angażowali oczywiście w działalność różnego typu komitetów skupiających uchodźców, którzy znaleźli się z terenów zachodniej czy centralnej Polski właśnie na ziemiach wschodnich, czy to właśnie we Lwowie, czy w Wilnie. I oni tam prowadzili aktywną działalność. Po 17 września część z nich udała się na emigrację i stąd mamy komitet zagraniczny, prawda, PPS-u, który funkcjonował w Wielkiej Brytanii, stąd Adam Ciołkosz, prawda, i inni politycy socjalistyczni, którzy tam się znaleźli. Natomiast część została na tych terenach i wzięła aktywny udział w organizacji konspiracji. I to zarówno właśnie we Lwowie czy w Wilnie odnajdujemy socjalistów w najróżniejszych strukturach, zwłaszcza tego pierwszego okresu, strukturach konspiracji polskiej.
Myślałem, że pan doktor chciał
zaznaczyć. Nie, ja oczywiście się zgadzam i dziękuję za uzupełnienie panu profesorowi.
Przechodzimy do tego, bo te wszystkie konteksty są bardzo istotne, bo nikt i nic znikąd się nie bierze i dobrze to panowie jako historycy najlepiej wiecie, no ale dochodząc do tego clue naszego dzisiejszego spotkania, tego głównego tematu rocznicowego, ale ważnego. Jaka była geneza i powstanie PPS, WRN i tego pionu, jak rozumiem, wojskowego, czyli Gwardii Ludowej? panie doktorze.
To może tak, jeszcze tu nawiążę do tego 17 września. Zygmunt Zaremba w swoich wspomnieniach pisał o tym, że ten 17 września był przełomowy. To znaczy oni sobie uświadomili, że to naprawdę jest przegrana wojna, że tutaj się już nic nie zmieni i państwo upadnie. Z jednej strony opisuje załamanego Pużaka. On tak wprost o nim pisze, że on w tym momencie był absolutnie załamany. On sam zresztą też pisze chwilę później o tym, że tworzenie konspiracji i budowanie tych struktur było taką odrobiną nadziei, której się łapali ludzie, którzy mieli świadomość, że przegrali. Oczywiście tu parafrazuję jego słowa, ale taki był ich wydźwięk. I w tych dniach, prawdopodobnie od 17 do 20 w wąskim gronie, w udziale Kazimierza Pużaka, aczkolwiek raczej nie bezpośrednim, ponieważ chorował wówczas na czerwonkę, albo przynajmniej taką informację można znaleźć w literaturze przedmiotu i w jego też własnych wspomnieniach, Mieczysława Niedziałkowskiego, głównego ideologa PPS przed wojną, Zygmunta Zaremby, czyli członka też ścisłego kierownictwa PPS, prawdopodobnie doproszonego do tego grona Tadeusza Sturm-de-Strema, który był bliskim przyjacielem Pużaka i przede wszystkim osobą o bardzo szerokich znajomościach politycznych z każdej w zasadzie możliwej strony i przypuszczalnie działaczy warszawskiego szczebla, czyli Bolesław Dratwa, Józef Dzięgielewski, aczkolwiek nie znamy szczegółów tych rozmów, decydowano o tym, jak będzie wyglądała organizacja struktur partyjnych. Jednocześnie między innymi udało się pozyskać na przykład dokumenty, te wspomniane wcześniej formularze dokumentów od prezydenta Starzyńskiego, co osiągnął właśnie Tadeusz Sturm-de-Strem. Usunięto karty meldunkowe Kazimierza Pużaka i przypuszczalnie innych działaczy ze spisu miejskiego, ażeby nie było możliwe ich po prostu odnalezienie przez Niemców po ich wkroczeniu do Warszawy. Nawiązywano kontakty, wybierano lokale kontaktowe, ustalano hasło, ustalano pseudonimy, nawiązano kontakt ze Służbą Zwycięstwa Polski. Tutaj najpierw Mieczysław Niedziałkowski, ale też uczestniczył w tym Zygmunt Zaremba. Tutaj na pewno pan profesor mógłby znacznie więcej i szerzej ten temat opisać. No niemniej jednak to zawiązywanie struktur miało miejsce i to, co tylko chciałbym tu podkreślić, jak gdyby już nie wchodząc tak bardzo szczegółowo w to, to to, że była to decyzja odgórna. W przeciwieństwie do innych partii politycznych, które otworzyły swoją działalność w konspiracji, tutaj od początku decyzyjni byli członkowie ścisłego gremium kierowniczego partii z okresu przedwojennego, czyli Pużak, Zaremba, też Tomasz Arciszewski, który był wówczas przewodniczącym partii. Ci wszyscy ludzie byli w Warszawie i oni ustalali, jak ma to wyglądać. Więc tutaj to warto podkreślić i zapamiętać.
Panie profesorze, pan doktor pana tym razem wywołał, nie ja.
To znaczy, jeżeli mówimy o działalności socjalistów i tych początkach konspiracyjnych, no to oczywiście skoro najważniejsze władze partyjne podejmowały decyzje tutaj, to oczywiście naturalną koleją rzeczy to się przenosiło na kolejne władze wojewódzkie, prawda? I ta działalność konspiracyjna była jakby organizowana od góry, co oczywiście nie przekreśla takich oddolnych też inicjatyw. Natomiast no, warto jednak o tym powiedzieć, że socjaliści byli obok ludowców i obok Stronnictwa Narodowego i w tym pierwszym okresie te Stronnictwa Demokratycznego, to były te partie polityczne, które tworzyły jakby polityczne zaplecze Służby Zwycięstwa Polski. Tu nie możemy, że tak powiem, pomijać tego wątku, dlatego że w końcu września, ale przed kapitulacją Warszawy, prawda, zapada decyzja o podjęciu działań konspiracyjnych, o tworzeniu organizacji. Tu należy też o tym pamiętać, że Służba Zwycięstwa Polski to nie była tylko organizacja wojskowa, tylko to była organizacja wojskowo-cywilna czy cywilno-wojskowa. W Służbie Zwycięstwa Polski odnajdujemy te trzy piony przyszłego polskiego państwa podziemnego, a więc podziemne wojsko, przedstawiciela władz cywilnych, czy administracji cywilnej. To, co później będziemy mieli w postaci delegata rządu na kraj, a w okresie służby zwycięstwa Polski mamy komisarza cywilnego, który, dodajmy, był zastępcą dowódcy głównego służby zwycięstwa Polski. I wreszcie jako trzeci pion służby zwycięstwa Polski mamy porozumienie polityczne. Tak? Mamy Główną Radę Polityczną czy Radę Główną Obrony Narodowej, w skład właśnie której od października 1939 roku weszły właśnie te cztery partie polityczne, które wymieniłem. Warto też powiedzieć, że bardzo poważną rolę odgrywał w tym pierwszym okresie Mieczysław Niedziałkowski, który był komisarzem cywilnym Służby Zwycięstwa Polski. I to przekładało się oczywiście na działania samej partii.
No dobrze, a przyjrzymy się tej w takim razie strukturze wojskowej. Jak wyglądało szkolenie? Jak wyglądało uzbrojenie tych oddziałów? Rejonizacja? No i liczebność, bo co do liczebności pojawiają się takie liczby tutaj już w kuluarach, trochę z panem doktorem o tym rozmawialiśmy, że oceniano nawet na około 40 paru tysięcy partyzantów, żołnierzy, no tak to należy powiedzieć. Panie doktorze.
Znaczy może tak, ja zacznę od początku, to znaczy w badaniach nie udało mi się ustalić, kiedy zapadła decyzja o tworzeniu Gwardii Ludowej. I osobiście skłaniam się do takiemu stanowisku, że po prostu kiedy zapadła ostateczna decyzja, że budujemy struktury PPS w ORN, tutaj warto wspomnieć, że to jest 16 października, to znaczy socjaliści prowadzili przygotowania we wrześniu, ale zgodnie z decyzją Pużaka 1 października, kiedy się już spotkali, to zadecydowali, że poczekają 2 tygodnie, nim podejmą działalność, żeby zobaczyć, co Niemcy wiedzą i jak Niemcy zareagują. I to było już, tutaj też trzeba o tym wspomnieć, po wydaniu różowej odezwy. To był taki dokument wydany 27 września, w którym PPS zamknęła swoją działalność. To znaczy tam była taka informacja, poza tym podziękowaniem za waleczność i tak dalej, znalazła się też informacja o tym, że zawieszają z dniem dzisiejszym działanie partii. Chodziło o ochronienie członków partii przed represjami, a zatem też zamknięcie po prostu działalności. I od tamtej pory przeszli do działalności konspiracyjnej, tutaj właśnie pod wspomnianym kryptonimem WRN, czyli Wolność, Równość, Niepodległość, nawiązującym do hasła rewolucji francuskiej, wolność, równość, braterstwo. No tutaj oczywiście zastąpiono to niepodległością, bo było to dla nich fundamentalną wartością. I od tego momentu możemy mówić o WRN-ie. Tutaj jak gdyby nie będę wchodził szerzej w te jak gdyby kwestie wewnętrzno-socjalistyczne. No niemniej jednak budowanie struktur wojskowych, które z góry było prawdopodobnie założone, ustalone w tych dniach, jak mówiłem, między 17 a 20 września prawdopodobnie, po prostu było tego elementem. To znaczy nie koncentrowano się na tym zagadnieniu. Nie było żadnych oficjalnych wydarzeń. I też miało miejsce to, o czym mówił pan profesor, to znaczy wprowadzenie w życie modelu SZP, czyli Organizacji Cywilno-Wojskowej, ponieważ Kazimierz Pużak, który pozostał sekretarzem generalnym partii, pozostał też komendantem Gwardii Ludowej. I to było przez cały okres okupacji. A zatem w jednym ręku te wszystkie nitki się zbiegały. I on był osobą odpowiedzialną za tworzenie tych struktur. Oczywiście przez osoby, które z nim współpracowały. Tutaj myślę, że rola Józefa Dzięgielskiego na szczeblu warszawskim jest nie do przecenienia. Chociaż jest bliżej nieznana. Nie ma po prostu dokumentów, nie ma wspomnień. Nie wiemy, czym on dokładnie się zajmował. Chociaż na pewno on odpowiada za tworzenie tych struktur. Przyjęto założenie, że organizacja będzie miała struktury trójkowe, to znaczy 3 plus 1, 3 żołnierzy i 1 dowódca. To był taki najniższy szczebel drużyna. Nad tym był pluton, czyli 3 drużyny ze swoimi dowódcami, czyli w sumie 13 osób i kompania, czyli te 13 razy 3 plus dowódca kompanii około 40. Być może jeszcze były osoby pełniące jakieś funkcje dodatkowe typu szkoleniowiec, typu osoby odpowiedzialne za kwestie organizacyjne. Tutaj niestety są pojedyncze informacje na ten temat, bardziej nawet relacje niż dokumenty. W ogóle dokumentów nie ma, o czym pan profesor mówił. Przypuszczam, że wynikało to po pierwsze z kwestii bardzo mocno jednak położonego nacisku na konspirację. Tutaj Pużak, który był rewolucjonistą z 1905 roku, z góry założył, że partia musi być czysta, struktury muszą być po pierwsze z ogromnym naciskiem na konspirację. Zmiana wyglądu, zakaz spotkań w lokalach publicznych, zakaz jakiegoś nawiązywania kontaktu z Niemcami, maskowanie się. Jest taki opis we wspomnieniach Zaremby, w którym on opisuje, jak prawda zapuścił brodę, co było pewnym standardem dla konspiratorów, ale również zaczął utykać i nosić laskę. I sam mówił, że był zadowolony ze swojego wyglądu, jak jego wieloletni znajomi nie poznawali go na ulicy. Dodał sobie kilka lat, no był wówczas z człowiekiem 44-letnim. W momencie wybuchu wojny wyglądał na grubo ponad 50. Ponieważ no, utykał, chodził tak ciężko, wyglądał niedbale. I to był pewien standard, który starano się w partii wdrożyć. Z drugiej strony było oczywiście też wystrzeganie się nomenklatury socjalistycznej na początku, unikanie jakichkolwiek nawiązań do PPS-u przedwojennego. Z tego też powodu szeregu działaczy w ogóle do struktury nie wciągnięto, łącznie z tymi osobami najwyższego szczebla. Tu wspomniane przez pana profesora Mieczysław Niedziałkowski, który odgrywał istotną rolę na początku tworzenia SZP, miał w ogóle wyjechać na zachód, ponieważ uważano, że on się do konspiracji nie nadaje, co niestety zresztą się potwierdziło. Został bowiem aresztowany i później zamordowany w Palmirach. A zatem tu od początku były pewne przyjęte założenia. Maksimum konspiracji, minimum dokumentów, te, które były i powstały, prawdopodobnie przechowywano w archiwum głównym akt dawnych w Warszawie, gdzieś tam między półkami. No ale one spłynęły w czasie powstania. Przynajmniej takie informacje można znaleźć w relacjach późniejszych. A zatem w zasadzie dokumentów własnych partii nie mamy.
Panie profesorze, Gwardia Ludowa, w ogóle ta działalność konspiracyjna PPS-u, to nie tylko przecież działalność wojskowa, ale to są także wszelkiego rodzaju formacje pomocnicze. Wojskowa służba kobiet, to są działania na niwie propagandy, to są działania organizacyjne, ale to są też takie piony, można powiedzieć, znaczy piony, pewien rodzaj współpracy. Tutaj już pan doktor Żuczkowski wcześniej wywoływał postać bardzo istotną, zwłaszcza we wrześniu 1939 roku. W ogóle postać bardzo ciekawa. Mam tutaj na myśli pana generała Michała Tokarzewskiego-Karaszewicza. To są związki opisywane zresztą też przez samego Zbigniewa Zarembę, kontakty z generałem Mroweckim do momentu jego aresztowania. Zygmunta Zaremby, tak jak mówię, no, jego kontakty z Roweckim. Nieduża, jak pan doktor mówi, to trudno wymierzalna grupa, jeśli chodzi o to liczbowe zaszeregowanie, ale bardzo aktywna i bardzo wpływowa zdaje się być w okresie podziemia.
Tak, oczywiście jeżeli chodzi o socjalistów, to trzeba powiedzieć, że tak, to była z tych największych partii funkcjonujących w Polsce, to była ta partia, która jako pierwsza właściwie podporządkowała swoją organizację paramilitarną, jaką była Gwardia Ludowa, Związkowi Walki Zbrojnej. Tak, o wiele trudniej to przebiegało, jeżeli weźmiemy pod uwagę Stronnictwo Ludowe, gdzie bardzo długo stawiali, no, jakby opór i mnożyli trudności, żeby scalić swoją organizację paramilitarną z podziemnym wojskiem. No i też mamy przykład oczywiście endecji, tak? I Narodowych Sił Zbrojnych, gdzie część nigdy nie została scalona z Armią Krajową. Socjaliści oczywiście, można powiedzieć, że ponieśli pewną porażkę przez to, że tak wcześnie zdecydowali się na scalenie swojej organizacji z podziemnym wojskiem, ale to pokazuje też właśnie tą propaństwową postawę socjalistów, że oni uznali, że faktycznie tak jak naczelny wódz generał Władysław Sikorski nakazywał, że w okupowanej Polsce ma powstać jedna organizacja konspiracyjna wojskowa i ma nią być Związek Walki Zbrojnej. I wszystkie organizacje o charakterze wojskowym, paramilitarnym mają zgłosić się i zostać, że tak powiem, włączonych do tego podziemnego wojska. Socjaliści zrobili to najwcześniej, jak mówię, z tych dużych partii politycznych. No i ponosili pewne konsekwencje tego, to te konsekwencje, prawda, próbowali odwrócić w 1943-1944 roku, gdzie jakby te oddziały socjalistów, które funkcjonowały, one na powrót jakby podkreślały swój partyjny charakter, czy te partyjne sztandary znowu wyciągały. Natomiast oczywiście to, co mówił też pan doktor Żuczkowski, że nie jesteśmy w stanie jakby określić pełnej skali i pełnej liczebności tych oddziałów socjalistycznych. Dlatego, że one też musimy brać pod uwagę, że one działały w różnym okresie czasu. Tu analogicznie można powiedzieć, że wciąż jest otwarte pytanie, ilu żołnierzy liczyła Armia Krajowa, tak? I który moment wybrać, żeby jakby próbować liczyć tych żołnierzy i przyjąć, prawda, że w tym okresie Armia Krajowa była najliczniejsza. Najczęściej mówimy o lecie 1944 roku, tylko musimy pamiętać, że od stycznia tegoż 1944 roku Armia Czerwona od momentu przekroczenia granic II Rzeczypospolitej posuwała się na zachód i zajmowała kolejne tereny przedwojennej Polski i tamte struktury Armii Krajowej były likwidowane. W związku z tym, kiedy w Krakowie w sierpniu 1944 roku rozbudowywano nadal struktury Armii Krajowej, czy w Warszawie w trakcie Powstania Warszawskiego, to na kresach wschodnich struktury Armii Krajowej były już zlikwidowane albo były właśnie likwidowane. W związku z tym trudno nam jest powiedzieć, w którym momencie Armia Krajowa liczyła najwięcej żołnierzy i podobnie możemy to odnieść do innych organizacji, w tym również Gwardii Ludowej PPSWRL.
A jeszcze, panie redaktorze, jeszcze powrócę do pana redaktora pytanie do tych rzeczy, o których nie wspomniałem. To znaczy, pan redaktor pytał o kwestię szkolenia, uzbrojenia i liczebności. Znaczy tak, jeżeli chodzi o szkolenie, to wiadomo tylko, że socjaliści przywiązywali do tego dużą uwagę, na co dowodem jest wydanie prawdopodobnie 20 kilku różnego rodzaju dokumentów pomocniczych, materiałów, schematów. Szereg kilka dotyczyło takiego formacji, nazwijmy to w cudzysłowie, duchowej, czyli tutaj chodzi o kwestie socjalistyczne, o co walczymy, przedstawienie pewnej wizji, którą socjaliści mieli. Niestety nie do końca wiemy, jaką one miały popularność, na ile one udało się przekazać w teren, czy obejmowały tylko mieszkańców Warszawy i żołnierzy tutaj Gwardii Ludowej, czy też gdzieś w terenie. Tego nie wiemy, ponieważ tych dokumentów, szczególnie z terenu, informacji jest mało. Ten przepływ dokumentów jest nam bliżej nieznany. Niemniej jednak wiemy, że organizowano jakieś szkoły dla podchorążych, prowadzono również szkolenie na wyższym szczeblu, prawdopodobnie w powiązaniu z ZWZ i być może korzystając z jakiejś współpracy, no wykorzystując to, że formacja została bardzo szybko podporządkowana. Co warto podkreślić, została podporządkowana bez wcielenia, z zachowaniem autonomii, o czym świadczy uznanie przysięgi w Gwardii Ludowej, która była no jednak diametralnie różna od tej przysięgi, którą miało ZWZ i później Armia Krajowa. Nie było żadnych odniesień do Boga, do wiary, tylko była no taka mocno socjalistyczna w swoim wydźwięku. Jeżeli chodzi o uzbrojenie, to w zasadzie niewiele wiemy. To znaczy udało mi się znaleźć jeden dokument podający różne cyfry typu 9 tysięcy karabinów, czy tam prawie 9 tysięcy, 3 tysiące pistoletów, bez żadnego uzasadnienia, skąd są te liczby. A zatem tak naprawdę no, ja ich nie przyjmuję. Wydaje mi się, że są one zdecydowanie zawyżone i poza tym nie ma żadnych informacji, które by o tym mówiły. Przypuszczalnie to uzbrojenie jednak było na poziomie takim jak ZWZK, czyli daleko niewystarczającym. Jeżeli chodzi o liczebność tych formacji, to trochę więcej wiemy, ale też niedużo. To znaczy trzeba pamiętać, że socjaliści nie funkcjonowali na terenie całego okupowanego kraju, tylko w wybranych częściach. Przede wszystkim było to Śląsk, a zwłaszcza Zagłębie Dąbrowskie i tam faktycznie tworzyli główną część siły ZWZ, a później Armii Krajowej. I tutaj byli najistotniejsi. W rejonie Krakowa pewne siły też były dosyć znaczne, w Warszawie i tak naprawdę wyspowo w pozostałych rejonach, gdzie były jakieś takie, powiedzmy, bardziej zurbanizowany teren i gdzie było też trochę więcej robotników. Lub ewentualnie trafił się powiązany z PPSWRN działacz, który miał większą aktywność i większe znajomości w terenie. Ale nie była to duża skala. Liczba, o której pan redaktor mówił, tych 40 paru tysięcy, przypuszczalnie jest to liczba wprowadzona do obiegu naukowego przez Andrzeja Czystowskiego, który był weteranem Gwardii Ludowej pod koniec lat 80. w jego artykule w czasopiśmie Z Pola Walki. To pewnie jeden z tych artykułów, o których pan profesor mówił, które się ukazały w PRL-u. To była taka pierwsza próba ze strony pana Andrzeja Czystowskiego opisania, jak wyglądała PPSWRN w czasie okupacji, co ona robiła. Tylko że dane, które on tam podaje, są nieweryfikowalne. Powiem więcej, ja przeglądałem jego spuściznę, która jest w Centralnym Archiwum Wojskowym i tam nie ma tych informacji. W związku z tym nie mam zielonego pojęcia, skąd on tą liczbę wziął. Jest ona w moim osobistym przekonaniu dalece zawyżona. Jedyna tak naprawdę pewna liczba, i to też tak ze znakiem zapytania, to jest to, co pisze w swoim meldunku generał Komorowski wiosną 1944 roku, kiedy mówi o tym, że PPSWRN dała 150 plutonów. Jeżeli przyjąć założenie, że 2/3 z tego były to plutony pełne, czyli około 50 osób, 1/3 szkieletowe, czyli około 25, tutaj idę za tym, co przyjmuje profesor Nejkwawicz, to jest około 6 tysięcy ludzi, może z małym haczykiem. I to jest tak naprawdę jedyna liczba, którą mamy i która, powiedzmy, w jakiś sposób pokazuje siłę tej formacji, a zatem to była raczej formacja nieliczna. Niemniej jednak trzeba też pamiętać o tym, że ponieważ była scalona z ZWZ i ZWZ-AK, to wielu żołnierzy znalazło się w różnego rodzaju innych formacjach i osoby powołujące się na pochodzenie z PPS-u, czyli w jakiś sposób ideowo związane z PPSWRN, czy czytające prasę konspiracyjną, bo to też trudno mówić, co znaczy, że ktoś był członkiem PPSWRN. No, nie ma jak gdyby punktu odniesienia, można ich odnaleźć zarówno w batalionie Zośka, czy w innych formacjach tutaj sławnych z Powstania Warszawskiego i w innych strukturach, ale nie ma takich liczb, tego się nie da w żaden sposób odtworzyć. A zatem no tutaj jest ciągle ogromny znak zapytania. No i dwa zdania dokładnie jeszcze, co pan redaktor pytał, czyli formacje pomocnicze. To jest Wojskowa Służba Kobiet, tworzona prawdopodobnie od tego samego momentu, kiedy powstawała WSK Armii Krajowej, czyli 42 rok, jeżeli dobrze pamiętam. Formacja, której liczebności też nie znamy, prawdopodobnie kilkaset, może kilka tysięcy, to głównie prawdopodobnie były żony i matki żołnierzy Gwardii Ludowej, ewentualnie siostry. Skala ich działalności pozostaje nieznaną. Wiemy tylko, że w czasie Powstania Warszawskiego prowadziły czy punkty sanitarne, czy zajmowały się też przyjmowaniem zrzutów, o czym też generał Komorowski w swoich wspomnieniach pisał. Drugą formacją to jest milicja PPSWRN. No i to jest formacja, która powstawała od 1939 roku, chociaż bardziej aktywnie od 1940-1941 roku. Wydaje się, że przynajmniej początkowo można ją określić mianem bojówki partyjnej, ponieważ o czym wprost mówił prawdopodobnie Zaręba w rozmowie z jednym z kurierów czy emisariuszy naczelnego wodza. Ona była tworzona gdzieś z myślą o porachunkach ze Stronnictwem Narodowym. Mówili wprost, biliśmy się z caratem, możemy i ze Stronnictwem Narodowym. Tutaj jest cytat z dosłownej wypowiedzi jednego z przywódców partii. W późniejszym okresie formacja ta tworzona w miejscach pracy, bo tym się różniła od Gwardii Ludowej, że powstawała tylko tam, gdzie były jakieś zakłady pracy. Próbowano włączyć ją w tworzenie Służby Ochrony Powstania, którą budował generał Rowecki. Ta współpraca w jakiś sposób funkcjonowała do 1942 roku, a później ponownie od 1943 roku. Oczywiście liczebności nie znamy. Do zadań należała ochrona zakładów przemysłowych, fabryk. Tutaj myślano głównie o tym, żeby uniemożliwić Niemcom ich zniszczenie. To jak można przyjąć, to były głównie załogi tych zakładów. No więc funkcjonowała tam, gdzie takie zakłady były, czyli nie wiem, Warszawa, Radom, Śląsk, Zagłębie. Tak, i to są takie najważniejsze formacje.
Jeśli chodzi o zaangażowanie, skoro już pan, panie Macieju, jest przy głosie, Gwardii Ludowej PPS WRN w Powstanie Warszawskim.
Znaczy tak, trzeba pamiętać, że w tym okresie struktury PPS WRN były, podlegały, tak jak już wielokrotnie mówiliśmy, Armii Krajowej. A zatem zadania przez nie wykonywane były częścią zadań Armii Krajowej. I w ten sposób trzeba to rozpatrywać. To znaczy, wydaje mi się, że wyłączanie tu działalności Gwardii Ludowej, czy wówczas już Organizacji Wojskowej Powstańczego Pogotowia Socjalistów, bo tutaj jest zmiana nazwy, powiedzmy maj-czerwiec 1944 roku, to nie można rozpatrywać osobno. Oczywiście oni walczyli, milicja PPS WRN na Starówce, na Żoliborzu była większa liczebność oddziałów socjalistycznych. Poza tym te formacje były rozproszone w różnych częściach Warszawy. Ktoś był na Pradze, ktoś tam na Mokotowie, ale to były formacje raczej nieliczne. Kilkaset osób, wydaje mi się, że nie przekraczające w sumie 1000 osób w skali całego miasta, może trochę więcej. Chociaż jest tutaj wspomniany też przez pana profesora problem liczebności. Nie jesteśmy w stanie tego oszacować, poza tym, który moment brać, 1 sierpnia, 31, czy który dzień, jak patrzeć na ten temat. W tych formacjach pojawiali się ludzie po prostu na ulicy spotkani, którzy się dołączali do nich. A zatem tego się nie da powiedzieć. Niewiele wiemy. Nie ma twardych materiałów, twardych opracowań dotyczących socjalistów, jako gdyby z wyłączeniem ich oddziałów ZWZK. Pojawiają się informacje o nich w publikacjach o poszczególnych dzielnicach Warszawy, czy o poszczególnych pododdziałach, ale to są informacje śladowe, które nie pozwalają na zbudowanie przynajmniej na ten moment jednoznacznego obrazu. No i znowuż po raz kolejny nie mamy dokumentów. Jest trochę wspomnień, jest trochę relacji, ale to jest no, nic, co by pozwalało, no, przynajmniej w moim przekonaniu, stworzenie na ten moment przynajmniej takiego zwartego opisu zaangażowania socjalistów. Przynajmniej zgodnie z moją wiedzą.
To jest, co można uznać, panowie, za schyłek Gwardii Ludowej? Czy to jest zatrzymanie, pojmanie, przewiezienie do Moskwy Kazimierza Pużaka? W jaki sposób ta tradycja, nie wiem, wyczerpuje się, czy też się kończy? Czy można to w ten sposób powiedzieć? I w jaki sposób też przyszli rządcy Polski, którzy przybywają z Armią Czerwoną, rozprawiają się właśnie z PPS-em. Czy to nie był dla nich nie mniej ważny wróg jak, nie wiem, formacje narodowe? No bo jak przyglądam się znowu na sprawę dzisiaj przywoływanego pułkownika Lipińskiego, który pisze znaczące teksty już o tym, jak może wyglądać Polska, jeśli rzeczywiście Armia Czerwona tutaj wkroczy, czy też już od 1943 roku Tadeusz Kattelbach w książce Rok złych wróżb, który uważa za, że faktem stanie się po prostu bolszewizacja Polski, znany, świadomy, rozsądny Piłsudczyk. W jaki sposób ta nowa władza traktuje ludzi, którzy byli związani z PPS-em?
Znaczy tak, może powiem dwa zdania na temat końca działalności. To znaczy, nie ma dnia, kiedy można powiedzieć, że to następuje jednoznacznie. Mi ze swoich badań wychodzi, że tak naprawdę po Powstaniu Warszawskim, po rozproszeniu tej grupy działaczy PPS-WRN, którzy z powstania wyszli w większości z ludnością cywilną, też trzeba dodać, że partia poniosła dosyć istotne straty. W czasie powstania zginął m.in. Bolesław Dratwa, czyli członek ścisłego kierownictwa, skarbnik partyjny. Szereg innych działaczy, tam Włodzimierz Miszewski, który kierował z wojskowej perspektywy strukturami wojskowymi PPS WRN i oczywiście szereg innych osób. Następuje w moim przekonaniu taka spokojna atrofia partii. To znaczy kierownictwo partii, widząc, co się dzieje, Pużak i Zaręba byli realistami. Oni nie zakładali, że przyjdą Brytyjczycy i nam pomogą. Tego nie ma. Wydaje się, że zdecydowali się, czy w zasadzie zgodzili się na takie rozwiązanie partii poprzez to, że ona zanikła. Dochodzi do ograniczenia działalności. To znaczy kierownictwo partii koncentruje się na relacjach z innymi podmiotami politycznymi, z innymi partiami, na kontaktach z rządem. To głównie Pużak i Zaręba. Pozostali działacze w jakiś sposób prowadzą działalność, ale ona nie ma dużej skali i te struktury po prostu w jakiś sposób ci ludzie można by powiedzieć, znikają z partii. Nie ma już wskazów mówiących o tym, że ma być jakieś rozwiązanie czy coś takiego, albo przynajmniej ja nic takiego nie znalazłem. Nie ma tego rozkazu pożegnalnego generała Okulickiego. Są odezwy, które mówią o jakiejś tam formie działalności, ale to jest takie wszystko bardzo rozmyte. I mam wrażenie, że kierownictwo partii przyjęło założenie, że utrzymuje kontakt tylko z kluczowymi działaczami na danym terenie, taką bardzo szkieletową sieć. Działaczom niższych szczebli pozwolono włączyć się w działalność tej tak zwanej koncesjonowanej PPS, nazwijmy to w ten sposób, tworzonej przez komunistów czy pod ich nadzorem. I ci ludzie włączają się w tę działalność dosyć ochotniczo, o czym dr Spałek pisze. Ale zakład z takim założeniem, że jak przyjdzie możliwość, to PPS WN po prostu ich wezwie pod swoje sztandary, bo oni pójdą za tymi starymi nazwiskami. Pużak, Zaręba to jest coś więcej niż Cyrankiewicz czy inne osoby powiązane z tym koncesjonowanym PPS. To zupełnie nie ta liga w cudzysłowie działaczy. A zatem to po prostu się dzieje. Jest na to przyzwolenie partyjne, bo chodzi też po raz kolejny o ochronę działaczy. Oczywiście no, ten moment, o którym pan redaktor wspomniał, czyli aresztowanie przywódców Polskiego Państwa Podziemnego na czele z Pużakiem, no też można przyjąć za taki symboliczny. Zresztą Zaręba w swoich wspomnieniach pisze, ponieważ delegat rządu nalegał, żeby Zaręba jako członek Rady Jedności Narodowej też poszedł na te rozmowy. Pużak mu powiedział, że nie ma sensu. Oni nas aresztują, to się dobrze nie skończy. On idzie, ponieważ musi. Ponieważ nie może powiedzieć nie. Jak gdyby trzeba wykonać swój obowiązek. Ale mówi Zaręba, żeby się schował, żeby w ogóle nie myślał o tym pójściu. I faktycznie Zaręba nie dołącza do tego grona, prowadzi działalność jeszcze przez kilka miesięcy, potem przedostaje się na zachód. I tak jest koniec de facto działalności PPS WRN. Gwardia Ludowa też w zasadzie w taki sam sposób przestaje funkcjonować. Tam formalnie to tam jest ten lipiec 1945 roku i to jest koniec PPS WRN na jakichś rozmowach mniej więcej równolegle z końcem delegatury rządu. No niemniej jednak faktycznej działalności już nie ma w 1945 roku.
Panie profesorze, proszę pana profesora opinię.
Ja tutaj może bym dodał, że od 1944 roku no jednak mamy do czynienia z tak zwaną odrodzoną PPS, czyli de facto partią tworzoną przez komunistów. I niestety, ale część działaczy PPS WRN jakby wchodzi w bliższe relacje i decyduje się na przejście do tej nowej koncesjonowanej partii, co rodzi oczywiście określone skutki. Tutaj takim no, symbolicznym jednak przykładem jest Józef Cyrankiewicz. Józef Cyrankiewicz, jeden z wybitnych działaczy socjalistycznych młodszego pokolenia, który w początkowym okresie okupacji był nawet wysyłany na stanowisko zastępcy delegata rządu w Polsce po aresztowaniu, po bycie w obozie koncentracyjnym w Auschwitz i później po wyjściu z tego obozu, no on dość jednak w krótkim czasie decyduje się na przyjęcie no, takiej roli napisanej przez komunistów. To znaczy on bierze udział w formowaniu władz nowej ludowej Polski i jego śladem idzie też część działaczy PPS WRN, co oczywiście powoduje olbrzymie konsekwencje w samej partii. I to, co mówił pan doktor Żuczkowski, że ta partia no, pomału zaczyna jakby jej działalność zamierać, a wybija się na pierwsze jakby na pierwszy plan no ta PPS tworzona przez komunistów, no i niestety zasilana przez działaczy dotychczasowego PPS-u funkcjonującego w konspiracji.
Panowie, bardzo dziękuję za rozmowę. W 85. rocznicę sformowania Gwardii Ludowej PPS WRN miałem przyjemność rozmawiać z historykami związanymi z Instytutem Pamięci Narodowej i z Krakowa. dla nas, do państwa, mówił pan profesor Waldemar Grabowski. I tutaj w CPH przy ulicy Marszałkowskiej 107 w Warszawie był z nami pan Maciej Żuczkowski. Bardzo serdecznie panom dziękuję za rozmowę, a państwu za uwagę.
Dziękujemy.
Dziękuję.